Cześć, tu Justyna, a to odcinek, w którym mam tremę. Mam nadzieję, że w ogóle jesteście po tej drugiej stronie, ponieważ długo się nie słyszeliśmy. Widzieliśmy się tu i ówdzie, bo działam cały czas gdzieś tam na Instagramie, chociaż też ostatnio jest mnie tam mniej. Oczywiście mam świetne usprawiedliwienie na to, ale związane trochę z podcastem i w ogóle z tym, co ja robię gdzieś tam w internecie, więc jest to książka, którą piszę. Dostałam na początku roku, nie, w trakcie pandemii dostałam gdzieś w kwietniu, w maju propozycję od wydawnictwa. I tak to wszystko się gdzieś tam ścierało po drodze, bo najpierw musiałam wymyślić temat książki, potem musiałam napisać rozdział. Rozmawialiśmy o tym, jak ta książka będzie wyglądać, potem szukano mi redaktora. I na szczęście wszystko się tak ułożyło, że mogę dzisiaj powiedzieć, że książka już jest w 1/3, może nawet troszkę więcej napisana. Wiąże się to z tym, że mnóstwo energii i takich przemyśleń, które są związane stricte ze słuchowiskiem, bo jakby tutaj zazwyczaj przelewałam jakieś tam emocje swoje codzienne, spostrzeżenia, jakieś wspomnienia i tak dalej, to zauważyłam, że jest coś takiego jak energia emocjonalna w ciele człowieka, w organizmie naszym czy w umyśle. I ta energia jest skończona, w sensie to jest jakiś zbiór zamknięty, który jest tak jak bateria, albo bak, który w pewnym momencie się wyczerpuje. W związku z tym, że mnóstwo takiej właśnie energii życiowej, przemyśleń, jakichś emocji przelewałam na ten papier, no elektroniczny, ale powiedzmy, że papier, może na klawiaturę, tak to lepiej zabrzmi, nie miałam takiego, nie wiem jak to powiedzieć, nie miałam zasobów, żeby tutaj wam coś opowiedzieć, no bo cóż mogłam, opowiadać wam książkę od początku, czego nie chcę robić, bo jednak te treści się nie, one są nieprzetłumaczalne trochę, że trudno jest mi książkę opowiedzieć w odcinkach i trudno jest mi podcast zawrzeć w książce, więc to są dwie różne rzeczy, z czego też się bardzo cieszę, bo jeżeli ktoś lubi to, co gdzieś tam tutaj opowiadam, czy utożsamia się jakoś z poglądami, które ja gdzieś tam prezentuję, czy z jakąś emocjonalnością i wrażliwością, to myślę, że się w tej książce odnajdzie. No ale dobra, to jest temat przyszłościowy, bo najprawdopodobniej będzie ona albo późną zimą, albo bardzo wczesną wiosną 2021, więc jeszcze jest czas, a teraz jest czas na książkę Okuniewskiej. W ogóle nie będę się tutaj teraz przebijać, próbować przebić przez ten sukces Asi, zresztą której serdecznie go gratuluję i też sobie zamawiam właśnie jej książkę w preorderze. I jestem bardzo ciekawa, jak idiotki wyjdą na papierze, więc też was serdecznie zachęcam, żebyście sprawdzili książkę Asi. Z tego, co wiem, to jest pięknie wydane, z tego, co widziałam, bo mamy też wspólną kochaną Martę, menadżerkę i książka wygląda fenomenalnie, ma aż 600 stron, więc jest co czytać. Co u mnie? Powiem szczerze, że dużo się wydarzyło, z drugiej strony nie wydarzyło się nic, co by mnie mogło zaskoczyć tak na dobrą sprawę. Ostatni odcinek był takim odcinkiem, w którym, z tego co pamiętam, to był ostatni, w którym się tak bardzo, w którym się dzieliłam tym, że bardzo mnie dziwi to, co się stało wokół podcastów, wokół tego, co gdzieś tam sobie zbudowałam i że się nie do końca umiem z tym obwąchać, że inaczej, dobrze się z tym czuję, że robię to, co lubię, ale nie do końca potrafię sobie jeszcze przetłumaczyć, że być może tak właśnie będzie wyglądała moja praca przez najbliższe, powiedzmy, lata, czy na pewno miesiące, bo też nie wiem, co się wydarzy za kilka lat. Też śmieszne jest to, że kiedy pisałam bloga, to jakby nie widziałam dla siebie absolutnie innej opcji wyrazu. Zawsze było to pióro i potem jakoś tak się stało, że mniej więcej w 2016 roku zaczęłam się wyczerpywać w tej formule i nie byłam absolutnie w stanie znaleźć sobie miejsca, a jeżeli ktoś lubi tworzyć, to na pewno są takie osoby po drugiej stronie tego mikrofonu, czyli przed głośnikami, w słuchawkach i tak dalej, które wiedzą, o czym mówię, że jeżeli jesteś osobą, która coś tworzy, jest kreatywna, to zawsze ta potrzeba w tobie jest. I to jest tak, jakby się człowiek musiał podrapać, albo wiem, że to może porównam do czegoś bardzo okropnego, ale wysikać, po prostu musisz coś z siebie wydalić, wyrzucić. I ja tak miałam, stąd pojawił się podcast w pewnym momencie i już sobie nie byłam w stanie wyobrazić powrotu do pisania, że jakby uważałam to za temat zamknięty, ale potem sobie zaczęłam tak myśleć, że kurczę, przecież to słowo pisane jest mi bardzo bliskie wciąż, ale no co, będę pisać bloga, co mam przepisywać, podcast, w ogóle o co chodzi? Jakby nie widziałam w ogóle tej drogi dla siebie i nagle bach, propozycja napisania książki i na początku nawet myślałam sobie, że nie, no pisanie już jest za mną, nie? Że to nie jest forma, w której ja się sprawdzę. Jezu, i jak usiadłam przed tym komputerem i zaczęłam pisać i znowu wpadałam w te takie ciągi pisania, to sobie pomyślałam, to jest to, w czym ja jestem najlepsza. Więc tak sobie myślę, że nie ma co planować, że ja za 5 lat na przykład będę prowadziła dalej podcasty, bo nie wiem, czy będę prowadziła. Znając siebie, to mogę się wypalić, chociaż mam nadzieję, że nie. Mam też z drugiej strony nadzieję, że tak, wiecie, ten podcast był pierwszy, i on na początku był dużo bardziej znany niż piąte. Teraz się stało tak, że piąte po prostu przerosło Pogadajmy o życiu jakiś miliard razy. Więc ludzie mnie kojarzą już raczej z piątego niż z Pogadajmy. Co nie znaczy, że ja mam gdzieś to w sercu tak ułożone. Więc a propos piątego, to z jednej strony mam taką nadzieję, że zbrodnie się nie będą już więcej wydarzać, co by się przełożyło na to, że ja po prostu nie będę miała o czym robić odcinków. Więc mam nadzieję, że tak będzie, że przestępczość w Polsce spadnie do zera i po prostu naturalną koleją rzeczy będzie to, że nie będę miała o czym robić odcinków, czego sobie i wam życzę. No więc trudno jest mi tak sobie robić plany na przyszłość. Na razie jest tak, że nie mam już etatu. I to jest taka historia, która mnie nie zaskoczyła. Z drugiej strony jakby decyzja mnie zaskoczyła, bo to ja się przymierzałam generalnie do tego, żeby przejść już na same podcasty, ale zawsze mi brakowało takiej odwagi, że jednak umowa o pracę, stała wypłata jest to coś bardzo bezpiecznego, co nam daje takie poczucie, że coś nas chroni, że coś nad nami jest, że coś jest pewnego, coś nas wiąże prawnie i jakby zapewnia nas w jakimś tam poczuciu bezpieczeństwa. No i stało się tak, że przyszedł koronawirus, przyszła pandemia, stało się tak, a nie inaczej, że wiele biznesów po prostu musiało przemyśleć swoją strategię, no i tak się stało w przypadku tego miejsca, w którym ja pracowałam. Więc z końcem lipca, dokładnie w pierwszym tygodniu mojego pobytu nad morzem, bo pojechałam nad morze na miesiąc, mam to szczęście, że mogłam. No i dowiedziałam się tam, że sorry, ale umowy już dalej nie będziemy kontynuować. I powiem wam szczerze, że zareagowałam po pierwsze z ulgą, po drugie w ogóle jakby się nie martwiłam się o siebie w tym pierwszym jakby takim rzucie, tylko martwiłam się o mojego byłego przełożonego, że jak on sobie poradzi, czy nie, że jak sobie poradzi beze mnie, tylko współczułam mu sytuację, w której musi zwalniać pracowników, w którym musi przekształcać firmę i tak dalej. Z trzeciej strony odczułam olbrzymią ulgę, że ja nie muszę tej decyzji podejmować, że to jest właśnie moment, w którym to się wydarzyło i że tak, że to jest ten moment, w którym teraz muszę wziąć życie w swoje ręce. No i okazało się, że oczywiście mam dużo więcej czasu na to, żeby, znaczy teoretycznie miałam dużo więcej czasu, bo już byłam na wypowiedzeniu, ale jeszcze musiałam dokończyć wiele rzeczy w pracy, które były dość czasochłonne. W związku z tym jakby dopiero teraz jest 3 września, więc dopiero teraz mam jakby taki wolny czas, że wstaję rano i tak w takim, powiedzmy, tradycyjnym modelu myślenia nie mam nic do zrobienia. I na początku miałam tak, ale na pewno mam jakiegoś maila do wysłania, na pewno mam coś do ustalenia, na pewno mam coś tam. I okazuje się, że nie mam czegoś takiego. I dopiero dociera do mnie to, że mogę tym czasem dysponować, a po drugie powinnam to robić i powinnam sobie go tak zorganizować, żeby właśnie ta codzienność stała się taka bardziej regularna, żeby to miało ręce i nogi. I mam wrażenie, że to ma ręce i nogi już w tym momencie, ale przekształcenie się na to myślenie jest dużo trudniejsze. I teraz oczywiście jestem na etapie, czy wracać do prowadzenia działalności gospodarczej, czy zostać na samych umowach o dzieło, czy w razie czego, no bo muszę mieć jakby coś tamten. Więc to jest teraz taki moment, kiedy ja sobie to wszystko rozkminiam, planuję, myślę na przykład o tym, co by było, gdybym chciała wziąć kredyt za parę lat i tak dalej, i tak dalej. I jest to bardzo przyjemne i właśnie teraz jestem na takim etapie, że bardzo bym sobie chciała zbudować taką własną rutynę codzienności, taką codzienną, która by mnie trzymała w jakichś ryzach, czyli na przykład, tak sobie to wyobrażam, że 8:00, 9:00, długi spacer z psem po osiedlu, nie? Potem coś tam, potem coś tam. Ale no, znając siebie, nie wiem, czy to jest możliwe. Że z jednej strony jest to możliwe, z drugiej strony nie wiem. No i taka jestem teraz, wiecie, co tu zrobić, jak się zorganizować? Wiem, że rad jest mnóstwo, planowanie i tak dalej. Jestem człowiekiem, który nie planuje niczego, chociaż kalendarz wrześniowy to mam wypełniony co do weekendu, ale jestem człowiekiem, który nie lubi planować chyba tak na dobrą sprawę. Ja lubię mieć takie... Lubię nie mieć planów. Plany mnie stresują. Więc tak to wygląda. Ale chciałam też powiedzieć, że nie wiem, kiedy to zleciało, ale jutro, z tego co pamiętam, mija drugi rok słuchowiska. Słuchowisko ma już 2 lata. Pamiętam, że pierwszy odcinek właśnie został jakoś opublikowany 4 września, albo 4 września wrzuciłam odcinki, które gdzieś tam były rozplanowane z datami wstecznymi, chyba tak to było, bo nagrałam pierwsze 4. I Boże, jak sobie pomyślę, że ten jeden wrześniowy dzień, w którym chciałam spróbować mówienia do mikrofonu, bez absolutnie żadnych oczekiwań, doprowadził do tego, że dzisiaj jestem w stanie z tego żyć, co mi się w ogóle nawet nie śniło. I właśnie wczoraj oglądałam super dokument na Netflixie. Nazywa się Mucho Mucho Amor. I w ogóle nie miałam pojęcia o takiej postaci jak Walter Mercado, który był olbrzymią gwiazdą telewizji w Ameryce Południowej, potem w Ameryce Północnej również i był astrologiem. Miał swoje programy związane z astrologią i ja nie jestem generalnie fanką ani horoskopów, ani astrologii. Czasami jako ciekawostkę sobie gdzieś tam coś przeczytam. Zresztą moja przyjaciółka Paulina kiedyś mnie właśnie nauczyła. Ona mi tak pokazywała zawsze, że popatrz, to jest fajny horoskop, a tutaj coś, a jakim jesteś znakiem zodiaku i takim, wiecie, tłumaczenie rzeczywistości astrologią. W takim bardzo ograniczonym stopniu, nie że tam, wiecie, jakieś taroty czy inne rzeczy wjeżdżały. Ale on prowadził właśnie takie programy związane z astrologią, mówił ludziom horoskopy. Nie był to taki wróżbita Maciej, czyli tam siedział i radził ludziom bezpośrednio i tam rozkładał im karty, tylko jego... Dlaczego zrobił taką karierę? Dlatego, że jego horoskopy zawsze związały się z czymś pozytywnym i on w ludziach wzmagał takie poczucie sprawczości. Mówił zawsze o pozytywnych rzeczach i w pewnym momencie one zaczęły pełnić taką rolę motywacyjną. I jeżeli jeszcze wtedy coaching nie był w ogóle popularny, to można powiedzieć, że jego działalność była takim emocjonalnym coachingiem, że inspirował ludzi do zmian, do podejmowania decyzji, do większej odwagi w swoim życiu. I to było takie piękne w nim. I pewnego dnia zniknął z anteny i ten dokument trochę wyjaśnia, dlaczego tak się stało i co się z nim stało. On tam zresztą występuje. I ten dokument dał mi takie, może nie wsparcie, ale to było takie poklepanie trochę po ramieniu. I myślę, że każdy z was, kto chce w jakiś sposób poczuć się pewniej w swoim życiu, czy odnaleźć swoją drogę, czy uzyskać takie poczucie, że to, co robi, jest wartościowe, czy ważne, czy że to ma znaczenie, czy to się w ogóle dla kogokolwiek liczy. Właśnie taki dokument, ten konkretny dokument jest dobry i to też mi pokazuje, jak bardzo dzielenie się dobrymi rzeczami jest w stanie zrobić wiele dobrego. I jego fenomen polegał też właśnie głównie na tym, że zawsze się dzielił taką miłością, wsparciem. On uwielbiał ludzi, ludzie jego kochali, nigdy nie zrobił nikomu żadnej krzywdy. Zawsze miał wspaniały kontakt z publicznością. No nie będę wam też spoilować wszystkiego, ale tytuł tego dokumentu, czyli Mucho Mucho Amor, jest jego takim flagowym powiedzeniem, które zawsze mówił na sam koniec każdego swojego programu i tak zawsze brał dłonie, bo on był też aktorem i tancerzem, więc te gesty miał takie bardzo płynne, wręcz takie choreograficzne. I tak brał sobie dłoń w okolice serca, kręcił taki jakby tymi palcami, kręcił taką jakby spiralę i właśnie mówił mucho, mucho, mucho amor. I wysyłał ludziom dobro i miłość i tak się dzielił pozytywnymi rzeczami. I wydaje mi się, że to jest straszliwie ważne teraz, żebyśmy mieli kontakt właśnie z takimi przekazami. Oczywiście nie mówię jakiejś takiej fałszywej i sztucznej pozytywności, która jest moim zdaniem destrukcyjna. Takie, wiecie, mówię o takich pseudo-coachach, którzy po prostu pompują w ludziach jakąś fałszywą motywację i potem jak ci ludzie napompowani tą sztuczną motywacją, która nie ma żadnego podłoża, wyczerpują w sobie właśnie te takie naładowanie, powiedzmy, tych pseudo-coachów, to potem spadają z wyższego konia w jeszcze większy dół i absolutnie nie o to chodzi, tylko mam wrażenie, że ten rok jest straszliwie trudny dla wszystkich i jest bardzo dziwnym rokiem i mam wrażenie, że trudno wciąż nam jest się pogodzić z tym, że najprawdopodobniej świat, jaki znamy, już nie wróci. I ja to zauważam na przykład po sobie, kiedy, nie wiem, idę do sklepu i widzę, że kasjerka, czy tam, nie wiem, ktoś w tym sklepie nie ma ani maseczki, ani teraz, okej, od razu mówię, że to nie jest dyskusja na temat tego, czy pandemia istnieje, czy nie istnieje, czy trzeba nosić maseczki, czy nie. Absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak widzę kogoś, kto na przykład gołą ręką łapie klamkę, a potem tych rąk nie dezynfekuje, to mam takie, jak można? Jak w ogóle ta osoba jest... Nie chodzi mi o to, że jak można w takim kontekście, że są jakieś obostrzenia czy coś, tylko świadomość tego, ile na nas zagrożeń takich właśnie epidemicznych czyha. Po prostu pandemia zmieniła w moim postrzeganiu świata bardzo wiele i na przykład teraz też nawet nasze wesele, które się nie odbyło w tym roku, na które bardzo czekaliśmy, jest też takim tematem, który ja trawię pod takim kątem, a co jeśli po prostu my nie będziemy go mogli już zorganizować przez najbliższe na przykład lata? Co jeśli nie będzie można organizować jakichś spędów? Czy my się po prostu nauczymy żyć z pandemią, czy po prostu weźmiemy to na karb, nie wiem, jakby takiego, nie wiem, podatku od naszego komfortowego życia, że będą się ludzie częściej zarażać, będą częściej lądować w szpitalu, będą przechodzić objawy ciężej, a więc umierać, wzrośnie śmiertelność, nie wiem. Jakby jest to dla mnie taki temat wciąż, po prostu nie wiem, co na ten temat myśleć. Wiem, że spotykam się z wieloma komunikatami pod tytułem, nie wiem, obostrzenia są przesadzone i w ogóle są, z tym się zgadzam, że są nielogiczne, że obowiązują w jednym miejscu bardzo, a w drugim wcale i tak dalej, więc to uważam za taką olbrzymią niekonsekwencję. Z drugiej strony słyszę lekarzy, z którymi się, nie wiem, gdzieś tam, których cenię i z którymi się często zgadzam, którzy mówią o tym, że to jest poważna sprawa, więc jestem w takim rozkroku i myślę, że nie tylko ja, tylko większość z nas. I nie boję się w kwestii na przykład tego dziwnego świata powiedzieć, że po prostu nie wiem, co o tym myślę. Nie wiem, co na ten temat myślę. Robię to, co powinnam robić. Wydaje mi się, nie walczę z systemem, bo wydaje mi się, że to w tym momencie nie ma najmniejszego sensu, że mnie włożenie tej maseczki, nie wiem, nie kosztuje zbyt wiele, a co jeśli jednak trzeba je nosić? Wiecie, o co chodzi? Jakby nie podważam tych decyzji niektórych. Ale myślę sobie właśnie, czy ten świat jeszcze kiedykolwiek będzie taki, jakim go znaliśmy. I szczerze powiedziawszy, mam taki jakiś rodzaj mini żałoby w sobie po tym... Mówiłam o tym, że mam żałobę po ślubie, ale to już tam dawno mi minęła. Ale mam taki rodzaj tęsknoty czy żałoby właśnie po tym świecie, który był takim kompletnie beztroskim. Jest takie angielskie powiedzenie ignorance is bliss, gdzie właśnie myślę sobie, że niewiedza jest takim błogosławieństwem, że ona nam pozwala sobie po prostu beztrosko żyć. To jest tak jak ludzie, którzy zaczynają słuchać Piąte Nie Zabijaj, myślą sobie, że kurczę, teraz się zaczęłam bać chodzić wieczorami po mieście gdzieś tam sama na przykład. Nie wiem, co wam chcę przekazać w tym odcinku, po prostu się z wami dzielę przemyśleniami. Jak zwykle zresztą. I myślę, że to jest odcinek skierowany do tych wszystkich, którzy nie wiedzą, którzy nie wiedzą, co myśleć, jak się zachować. Nie jesteście sami. Myślę, że jest nas bardzo wielu i wiele. Myślę, że po prostu trzeba sobie dać czas i robić swoje, gdzieś tam iść powolutku do przodu i odbierać ze świata i dawać światu też wszystko, co najlepsze, co możemy sobie gdzieś tam przefiltrować. I chyba z taką myślą was dzisiaj zostawiam. Życzę wszystkiego najlepszego i sobie, i wam w te prawie drugie urodziny, które będą chyba jutro. Więc mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać, ale ja już niczego nie będę deklarować nigdy chyba, bo po prostu życie jest różne. Jest zmienne, cholernie zmienne. Dobra, ale to jest temat na inny odcinek. Teraz was ściskam. Życzę wam dużo, dużo, dużo zdrowia. Mam nadzieję, że niedługo zorganizuję jakiegoś live'a, na którym będziemy mogli porozmawiać, pogadać o życiu na żywo. Chciałam zrobić kolejne spotkanie, tak jak było na początku tego roku, ale na razie to raczej nie będzie możliwe. W sensie ja nie chcę brać na siebie odpowiedzialności ewentualnie za czyjeś zdrowie. I tutaj też wolę być właśnie przezorna. I jeszcze chciałam się odnieść do wszystkich słuchaczy tego podcastu i kryminalnego, którzy są z Poznania, że od 18 do 20 września będzie mnie można spotkać na festiwalu Granda właśnie w Poznaniu. 18 września będę tam miała prelekcję czy panel dyskusyjny z, uwaga, Marcinem Myszką z Kryminatorium i z Michałem Larkiem. Więc myślę, że będzie to bardzo fajne spotkanie. Jeżeli ktoś kocha kryminały i lubi nasze podcasty, to zapraszam serdecznie. Ale to będzie taka możliwość, żeby się ze mną spotkać, więc zachęcam, zapraszam. No i tyle. I do usłyszenia. Mam nadzieję, że niedługo. Buziaki, pa.